Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj 1 września, nowy miesiąc rozpoczynamy. Mówić będziemy na antenie naszego radia o życiu Uczelni Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Mówić będziemy między innymi o inauguracji nowego roku akademickiego, o tym za chwilę. Także o nowych projektach, które realizować będzie uczelnia. A są dzisiaj ze mną w studio pani Iwona Szwajkowska, kierownik działu rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Wiesław Wernik, starszy specjalista do spraw współpracy i promocji. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pani kierownik, ważne informacje, ważne projekty, których podejmie się uczelnia. Jakie dodatkowe pieniądze udało się pozyskać na realizację projektów?
Rzeczywiście, pani redaktor, nawet kilkanaście pracowitych miesięcy za nami i dziś z dumą możemy powiedzieć o naszym sukcesie, bo jesteśmy rzeczywiście na tym etapie, kiedy umowy zostały już podpisane, wszystko jest dopięte na ostatni guzik i zaplanowane. Dwa projekty, na które udało się pozyskać środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, projekty realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy z nich wielomilionowy, bo budżet, jaki jest zaplanowany w projekcie Równość w Akademii Państw Ciechanów, to ponad 5 milionów złotych. Projekt bardzo ważny, ponieważ jest to projekt wspierający działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim oczywiście dostosowanie naszej infrastruktury w uczelni, jaką mamy, bo wiemy, że te bariery architektoniczne, cyfrowe są dość istotne i często przerażają osoby, które mają jakiekolwiek problemy bądź szczególne potrzeby. Wiele działań, które jest związane z tym, żebyśmy my jako kadra też byli lepiej przygotowani, tak? Zarówno nauczyciele akademicy, którzy na co dzień z tymi studentami pracują, ale też my jako pracownicy administracji. Dlatego tutaj projekt długi, bo projekt startuje już na początku 2026 roku. Teraz jesteśmy na etapie tych przygotowań po podpisaniu umowy i przez najbliższe 3 lata, bo aż do grudnia 2029 roku będzie realizowany. Ale z racji na to, o jakich środkach mówię, widać, że przedsięwzięcie bardzo duże. Skupimy się przede wszystkim na budynku przy ulicy Narutowicza, czyli Wydział Inżynierii i Ekonomii. Też warto wspomnieć przy okazji projektu, że są to działania, które wynikają z analizy tego, jak to dzisiaj u nas wygląda. Współpracujemy w tym projekcie z partnerem. Mamy partnera, którym jest fundacja bezpośrednio zajmująca się na co dzień działaniami dla osób z niepełnosprawnościami. Więc tutaj mamy nadzieję, że uczelnia jeszcze lepiej się udoskonali pod tym względem. Oczywiście projekt jest kontynuacją poprzedniego projektu, z którym wystartowaliśmy i zaczęliśmy od podstaw te dostosowania. Dziś jesteśmy na tym poziomie dużym, bo i środki o tym mówią, ale rzeczywiście projekt, który zmieni tą rzeczywistość, będzie u nas jeszcze łatwiej i przyjaźniej można studiować, nie tylko tym osobom, które rzeczywiście mają orzeczenie, ale też osobom z różnymi problemami dookoła.
Pani kierownik, powiedzmy szczerze, nie jest źle, jeśli chodzi o bariery takie techniczne, prawda? Są windy, łatwo do państwa się dostać, ale podejrzewam, że coś jeszcze kryje się pod tym hasłem. Czy tutaj też merytoryczne dostosowanie się do osób z potrzebami nastąpi?
Oczywiście. Te bariery zawsze się pojawiają i między innymi tutaj będzie modernizacja windy na taką, która będzie dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, tak? Czyli tutaj nie będzie żadnego problemu, żeby się do niej dostać. Bardzo dobre oznakowania, tak? Wyświetlacze, które pozwolą na to, żeby ta informacja pojawiała się szybko, na bieżąco, była dostosowana do różnych potrzeb, ale też właśnie wiele procedur. Bo tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, że potrzebne jest w tym zakresie instrukcje, działania, których my często nie wiemy, tak? Stąd też nasz partner do tego projektu, bo oni nam wskazują, ale też wiele takich rozwiązań technologicznych, cyfrowych, tak? Czyli to, że student będzie mógł skorzystać z wielu rzeczy online, że pojawią się nowe formy kształcenia, tak? Dzięki tym wdrożeniom, że można będzie z domu uczestniczyć w części zajęć, będzie można szybko wszystkie informacje dostać. Więc tutaj, no niestety, tak szybko zmienia się otoczenie dookoła nas, że uczelnia też musi być nastawiona na to i dzięki temu właśnie projektowi uda nam się wiele zmienić, ale tak naprawdę nam zależy na tym, żeby te bariery właśnie przełamywać, żeby zachęcać młode osoby i nie tylko do tego, żeby niepełnosprawność nie była taką dużą obawą, tak? Tylko my będziemy pokazywać przez najbliższy czas po raz kolejny, że można przyjść na studia, zresztą mamy takich studentów i oni naprawdę bez problemu to kończą, ale przy okazji pojawią się nowe rozwiązania, które jeszcze bardziej ułatwią, tak? Ta dostępność się po prostu zwiększy, wskoczy na taki wyższy poziom, tak?
Bo nie chodzi tylko o bariery architektoniczne, prawda?
Oczywiście, tak, bo tak jak mówimy, ta architektura to jest jedno, ale właśnie te rozwiązania cyfrowe, ale też właśnie merytoryka i przygotowanie nas jako ludzi, tak? My przejdziemy szereg szkoleń, które naprawdę otwierają często oczy, tak? I pozwalają lepiej zrozumieć, dlaczego ktoś się zachowuje tak, a nie inaczej, dlaczego ktoś ma takie problemy, bo też nie możemy tu tylko mówić o tych niepełnosprawnościach ruchowych, ale o wielu innych problemach, jakie dzisiaj się pojawiają wśród naszych studentów i trzeba sobie z tym dobrze radzić, bo absolutnie nie można wykluczać takich osób, bo one będą kompetentnym pracownikiem kończąc studia, a ich pewne chwilowe, często problemy zdrowotne nie powinny być tutaj barierą, więc tu ważnym elementem też będzie te dokształcanie szkolenia dla nas, jako pracowników.
Domyślam się, że państwa partner w projekcie zna te problemy i szybko zwrócił uwagę na to, czego brakuje, a co jest na dobrym poziomie.
Oczywiście, przygotowanie do projektu, tak jak mówię, to jest wiele miesięcy pracy i tutaj wymagał on też audytu szczegółowego i gdy przyjechali profesjonaliści, to oni rzeczywiście zupełnie inaczej patrzą nawet na budynek, tak? Wchodząc, rozmawiając z nami, oni nam właśnie wskazują, bo warto podkreślić, że właśnie w takich fundacjach pracują osoby z niepełnosprawnościami. I to, co dla mnie jest oczywiste, dla nich jest barierą, więc tu dostaliśmy bardzo skrupulatny raport i na podstawie tego dalej budowaliśmy wszystkie założenia projektu i cieszymy się, że partner będzie z nami. Więc tu naprawdę merytorycznie będą nas wspierać właśnie osoby, które na co dzień się tym zajmują, znają dokumenty, znają wytyczne, zarządzenia, rozporządzenia. Myślimy, że to będzie bardzo dobrej jakości realizacja projektu.
Czyli państwo będziecie mieli w ręku kolejny atut dla przyszłych studentów. Przychodźcie do nas studiować, ponieważ u nas nie ma żadnych barier, tak? W ten sposób.
Po tym projekcie rzeczywiście będzie bardzo, bardzo dużo kolejnych barier zniesione. Choć patrząc na audyt, na pewno jeżeli będą kolejne nabory, jeszcze znajdzie się coś do zrobienia, szczególnie biorąc pod uwagę to, że mamy kilka budynków, tak? Więc przy każdym remoncie, no mamy duży remont na ulicy Wojska Polskiego, tam wiele barier zostanie zniesionych. Tutaj po tym projekcie, ale mamy jeszcze dwa budynki, ale będzie barier coraz mniej, bo obiekty będą dostosowane, a pracownicy wszyscy będą przygotowani do tego.
To może na kolejne już etapy tego projektu.
Tak.
Pani kierownik, przypomnijmy, na jaki czas jest rozłożona realizacja projektu?
To są lata 2026 do końca 2029 roku.
Tak więc będziemy do tematu wracać, bo zapewne będzie się w tym
oczywiście.
Czasie dużo działo na uczelni. Pani kierownik, a co ze studentami, którzy zaczynają na przykład studia, chcą studiować, ale z różnych przyczyn niestety później tych studiów nie mogą dokończyć? Ja wiem, że państwo w związku z takim problemem także będziecie realizować projekt. W jaki sposób on zostanie wdrożony?
Tak, no tutaj drugi projekt, również projekt, który ogłosił instytucja organizująca nabór to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt wynikający właśnie z tego problemu, że młodzi ludzie rozpoczynają studia i po 2-3 miesiącach znikają, bądź też po pierwszym semestrze, a to jest kosztochłonne, tak? Stąd też pomysł, żeby znaleźć środki i zacząć pracować nad tym. I ten nasz projekt, na który również udało się pozyskać środki, w PanSIM razem do dyplomu. I tutaj również bardzo imponująca kwota, jaką udało się pozyskać, bo to jest ponad 2,5 miliona złotych, tak? Także znaczące środki. Projekt, który również startuje w lutym 2026 roku, czyli początek roku u nas bardzo aktywny i będzie trwał do wakacji, do sierpnia 2029 roku. Projekt, który właśnie ma na celu podnoszenie jakości kształcenia, ale przede wszystkim wdrażanie rozwiązań, które pozwolą jeszcze lepiej zintegrować studenta, ponieważ tak, pierwsze istotne rzeczy to, że właśnie rozwiązania cyfrowe, możliwość kształcenia hybrydowego. Widzimy, że młodzież oczekuje tego, tak, że łączą często pracę zawodową, życie rodzinne i studia. No i to już troszeczkę w tym harmonogramie dnia robi się ciężko, więc tutaj bardzo, bardzo wiele zmian również w tym zakresie w ramach projektu, ale wiele działań informacyjnych i adaptacyjnych, bo mamy świadomość tego, że młodzi ludzie wybierają studia i nie do końca wiedzą, co ich czeka, tak? Potem nagle zderzają się 1 października z tą ścianą, że to jest trochę zupełnie inna rzeczywistość, że ten plan zajęć wygląda inaczej, dlatego w ramach projektu będą takie spotkania, które pozwolą jeszcze lepiej zapoznać młodych ludzi z tym, co się później na studiach dzieje. Kolejny etap, jak już zdecydują się i przyjdą do nas, to to, żeby się u nas jeszcze lepiej odnaleźli, zintegrowali, tak? Żeby w tym środowisku byli zaopiekowani, żeby wiedzieli, gdzie, po co się udać, co na nich czeka, jakie obowiązki, ale też jakie przywileje. I również szkolenia, przygotowanie lepszej kadry dydaktycznej. Bo to też, no niestety, w każdym polu jest potrzebne, żeby ta kadra była przygotowana do kształcenia, na przykład do korzystania również z tych rozwiązań technologicznych, bo te kształcenie zdalne musi też mieć wysoką jakość. Po tym projekcie, czyli przez najbliższe 3 lata, wiemy, że rzeczywiście ta jakość kształcenia zdalnego się podniesie, ale też na wielu kierunkach zostanie tak naprawdę dzięki temu projektowi wprowadzona i mamy nadzieję, że właśnie ten problem dropoutu, czyli tego znikania studentów, szczególnie na pierwszym roku studiów, znacząco spadnie.
Pani kierownik, a studenci znikają tak po cichu, po prostu nie przychodzą na zajęcia, czy też próbują rozmawiać z wykładowcami, z dziekanem, czy też z samorządem studenckim, że jest ten problem? Czy jakieś sygnały docierają?
No właśnie, problem dropoutu to jest ten problem takiego rzeczywiście znikania tych studentów, tak? My też, bo ten projekt też poprzedził bardzo dokładny raport, analiza tego, co się u nas na uczelni dzieje, jak to procentowo wygląda. Mamy kierunki, na których dropoutu nie ma. Na przykład na pielęgniarstwie. Tam naprawdę nie ma takiego zjawiska. Natomiast na tych studiach...
Absolutnie świadoma decyzja, tak?
Tak, czyli to właśnie pokazuje, że to jest świadoma decyzja. Idę na te studia, wiem ile zajęć, wiem jaka praca zawodowa mnie czeka. Na studiach inżynierskich, bo też tutaj Wydział Inżynierii Ekonomii jest głównie objęty tym projektem, gdzie są te kierunki ścisłe, inżynierskie. Problem jest dużo wyższy, tak? I to są właśnie studenci, którzy nie informują. Po prostu nie pojawiają się na jednych, drugich, trzecich zajęciach. Potem już nie podchodzą do sesji. Więc są skreśleni, tak? Dlatego tutaj, robiąc ankiety, bo my też robiliśmy ankiety ze studentami, oni nam na wiele tych właśnie barier wskazywali, stąd też są te rozwiązania, bo tak naprawdę każdy szereg rozwiązań wynika z tego, co na naszej uczelni było zgłaszane, tak? Poprzez te badania przed projektem. I oni rzeczywiście mówią, że nie zawsze wiedzą, nie ma może takiej właściwej motywacji, nie wiedzą, do kogo się zwrócić.
Myślą, może problemy osobiste?
Tak, może często problemy osobiste, albo od razu takie stwierdzenie, nie poradzę sobie, tak? Bo pierwsze, drugie zajęcia były trudne. Więc tutaj trzeba podjąć takie środki już ogólne, żeby każdy też czuł się zaopiekowany, ewentualnie wiedział, w którą stronę się, do kogo się zgłosić, z kim porozmawiać o danym problemie. Również nasze biuro karier zostało zaangażowane w te projekty, bo też wiemy, że jesteśmy punktem, w którym można znaleźć takie wsparcie, pomoc w wielu zakresach, tak? Nie tylko w poszukiwaniu pracy.
Rozumiem, że będzie kampania, też poinformowanie studentów, że jest taka możliwość w ogóle porozmawiania, zwrócenia
tak,
się o pomoc.
Oczywiście, no projekty mają to do siebie, że tak jak dziś już nimi się chwalimy, to na pewno będziemy często się pojawiać i chwalić efektami, zachęcać do współpracy, mówić o tym, co się dzieje na bieżąco, bo to jest 3 lata, więc dziś tylko mówimy o całej ogólnej informacji i oczywiście studenci te wszystkie informacje będą mieli przekazywane poprzez wiele różnych kanałów, tak? Bo tu też będą wdrożenia właśnie te cyfrowe, czyli to, że student otwiera aplikację i widzi, co się na uczelni dzieje. To, że wchodzi na określoną platformę i ma dostęp również do biura karier dzięki projektom, tak? Bo uda nam się takie możliwości stworzyć. Więc tu absolutnie na każdym etapie, jaki będzie realizowany, zarówno student, wykładowca, ale całe nasze otoczenie będzie wiedziało, co się u nas dzieje i z czego można skorzystać.
Bardzo ważne są środki inwestycyjne, no bo widzimy przecież, jak pięknieją budynki, jaka inwestycja jest prowadzona przy ulicy Wojska Polskiego. No ale cóż, no potrzeba do tego studentów, a więc myślę, że te dwa projekty są no, wyjątkowe w swojej treści, ponieważ one zadbają o każdego studenta. Takie mam wrażenie.
Tak, absolutnie. To są rzeczywiście projekty, które są skierowane dla naszych studentów.
Pani kierownik, o doskonałości też powiemy, inicjatywie doskonałości, ale teraz oddamy głos na chwilę panu kierownikowi, który powie nam o rekrutacji, bo to już chyba 2 etapy rekrutacji za nami. Jakie jest zainteresowanie w tym roku studiami na PANSie?
Pani redaktor słusznie tu zauważyła, że te projekty, no super, że są, tak? I ten dla niepełnosprawnych, i ten o tym znikaniu studentów, no ale najpierw oni muszą być, więc musimy... Żeby zniknęły, to najpierw się muszą u nas pojawić. Jeszcze do tego znikania podpowiem. No jeżeli student daje jakieś sygnały nam, że ma kłopoty, to my reagujemy, bo to nie było tak, że my zostawiamy ich o własnych siłach, żeby w tej uczelnicy tutaj ta pomoc była. Ale najwięcej jest studentów, którzy po prostu na zajęcia nagle nie przychodzą, bo sami jak gdyby już się przekonali do tego, że nie dadzą rady i nic z tym nie robią i jak gdyby no wtedy już mi nic na to nie możemy poradzić, bo ich po prostu nie ma, zniknęli. Ci, którzy byli, którzy mieli problemy, są zaopiekowani, dostają pomoc i tak dalej. Wracając teraz do rekrutacji, tak jak pani redaktor powiedziała, zakończyły się już dwa etapy rekrutacji. W tym roku tych etapów jest aż 4, więc tu nie kończymy jeszcze tutaj walki o studenta. Na razie ta rekrutacja przebiega planowo, jest, można powiedzieć, dobra. To już jest około 600 studentów, którzy złożyli pełne dokumenty. Ja jeszcze tutaj zaapeluję, bo cały czas mamy w tych statystykach swoich zalogowanych. To są ludzie, którzy się jak gdyby przymierzają do tego, ale nie wiem, może niektórzy myślą, że to już jest koniec rekrutacji. No nie, trzeba do nas fizycznie na chwilę chociaż zajrzeć. Zobaczyć, jak ta szkoła wygląda, co się dzieje i na parterze do 18 przyjść, pokazać się, te dokumenty skompletować do końca, świadectwo przede wszystkim przynieść i pozostałe dokumenty, to wszystko jest na stronie. Ci, którzy są zainteresowani, na pewno wiedzą. To nie jest rekrutacja tylko elektroniczna. To jest rekrutacja elektroniczna, ale fizycznie trzeba też do nas przyjść. Niektórzy się może jak gdyby, no pewnie we wrześniu jeszcze tutaj obudzą. Tak jak mówię, rekrutacja dobra. Do tej pory jeszcze liczymy na studentów we wrześniu, bo część wyjechała na wakacje, część do pracy, część pracuje, nie ma czasu. No już, zawsze tak jest, że we wrześniu pod koniec już tego terminu rekrutacyjnego ustawia się kolejka. Więc ja też apeluję o to, żeby jeżeli ktoś się zdecydował, chce przyjść do nas, to niech znajdzie jedno chwilę wcześniej, żeby później w tej kolejce po prostu nie stać, bo wtedy jest nerwowa atmosfera, niepotrzebnie się tutaj wszyscy razem denerwujemy. Przychodzimy teraz, zostawiamy dokumenty, rekrutujemy się. Przypomnę jeszcze, że jest 13 kierunków kształcenia, 3 wydziały, 2 wydziały w Ciechanowie, 1 wydział zamiejscowy w Mławie, więc i w Mławie można studiować. Chociaż jest tak, że studenci z Mławy studiują w Ciechanowie, a studenci z Ciechanowa studiują w Mławie, bo tam są takie kierunki. Które kierunki im odpowiadają, którymi się interesują. Trzeba powiedzieć o tym, że studia stacjonarne są bezpłatne, chociaż w tym roku jest duża część studentów na studia niestacjonarne. Pewnie już pracują, dobrze zarabiają, chcą kwalifikacje podnieść. Jak gdyby te studia są też dla nich. Ale cieszymy się z tego, że jest dużo na studia właśnie te bezpłatne. 13 kierunków kształcenia, nowoczesna baza dydaktyczna, projekty, o czym wszystkim mówimy. Pani redaktor nieraz bywała u nas na uczelni, to wie, jak to wszystko wygląda. Uczelnia jest cały czas otwarta. Jeżeli ktoś jeszcze w uczelni nie był, może wejść, pospacerować sobie po tych holach, że tak przestronnych, zobaczyć, jaka jest atmosfera na uczelni. Nikt stamtąd go nie wyrzuci. Czy nawet maturzyści, którzy jeszcze się nie zdecydowali, niech przyjdą, zobaczą. Można po uczelni pochodzić i wejść do rekrutacji.
No właśnie, to jeszcze powiedzmy o tej grupie maturzystów, którzy poprawiali egzaminy i czekają na wyniki.
Tak, to nie jest wcale mała grupa zawsze i też my jak gdyby nie traktujemy jako gorszych kandydatów, bo czasami noga się powinie na jednym z przedmiotów, więc oni 19 maturzyści zdawali 19 poprawkową maturę, 10 odbierają świadectwo dojrzałości i też na nich czekamy, przychodzą do nas. Ja jeszcze odwiedzę szkoły, takie te największe tutaj w okolicy. Przypomnijmy się, zostawię dla tych maturzystów teczki, w których mogą w sobie te świadectwa ciężko zapracowane włożyć i przyjechać z tymi teczkami do nas. Do 19 września czekamy, ale jeszcze 4 etap, rekrutacja uzupełniająca. Jak już podliczymy, czy jeszcze są wolne miejsca, będzie jeszcze na 3 dni otwarta rekrutacja na te kierunki, na które będzie to wolne miejsca, będzie uruchomiona.
Czy te wolne miejsca zostaną ogłoszone, czy trzeba dowiedzieć się na uczelni?
Raczej trzeba się dowiedzieć, tak? Bo studenci składają dokumenty. Po każdym z etapów rekrutacji, po drugim etapie rekrutacji ogłoszenie wyników i dostaną informację, że są przyjęci. Teraz ci, co już będą we wrześniu składali, to na razie nie dostaną. Dopiero aż się rekrutacja zakończy. I jeszcze studenci dostają takie zapytanie, czy potwierdzają wolę studiowania. Może ktoś składał w kilku uczelniach dokumenty, więc my się jeszcze na sam koniec już pytamy, jak już wszystko jest załatwione, czy kolego, koleżanko, będziesz na pewno u nas studiowała. Jak taką odpowiedź dostajemy, jesteśmy takiego, wiemy już, że to jest nasz student, już się możemy nim zaopiekować i o niego troszczyć. Tak, tak to po prostu wygląda. Także zachęcamy do tego, oprócz tego, jak gdyby nauki, a powiem, że takie atuty główne uczelni to jest to, że kierunki są przystosowane do tego, co się u nas w środowisku dzieje. To są kierunki, które powstały na zapotrzebowanie rynku pracy. My nie mamy jakichś tam kierunków filozofii, socjologii, która się później do niczego nie przyda. To są kierunki praktyczne. Działamy w profilu praktycznym, tak powiem. To jest takie działanie, żeby nauczyć się praktycznie podchodzić do pewnych rzeczy. Sami pamiętamy ze swoich lat szkolnych, że jak się coś praktycznie zrobi, to się pamięta to na całe życie. U nas tak przebiegają zajęcia. Mało jest książek, mało jest pisania, czytania, tylko stajemy w laboratoriach, pracowniach i te czynności, to, co później będziemy wykonywali w pracy, wykonujemy. To jest ten praktyczny profil kształcenia. Zapotrzebowanie na rynku pracy jest, bo już w czasie studiów niektórzy studenci znajdują pracę, tak? Są na praktykach. Kolego, jesteś dobry w swojej dziedzinie, przyjdź do nas do pracy, później już możemy się dogadywać. Dobrze będziesz zarabiał, przyjdź do nas, będziesz u nas pracował. Następna, takim jeszcze ważnym atutem naszej uczelni jest to, że ona nie jest taka drapieżna. Te grupy wykładowe nie są takie wielkie. Tych studentów jest na zajęciach 18, 20, 25 osób, na wykładach 60, 50. To nie jest 400 czy 300, tak jak w Warszawie czy w Olsztynie. Każdy ma dostęp do wykładowcy, może porozmawiać, zapytać się, nie rozumiem tego. Jest na to czas, tak? No w tych dużych miastach niestety wykładowca z każdym nie porozmawia. Jak ma 300 osób na wykładzie, no to jest niemożliwe po prostu.
No i to
tak
jest to ten
wygląda.
Atut uczelni w mniejszych miejscowościach.
To, że jest uczelnia regionalna, to nam jak gdyby nie przynajmniej uświadomił, że taka uczelnia ma określoną wartość, to ogromną wartość. Uświadomił nam w zeszłym roku na wykładzie inauguracyjnym profesor Jerzy Buzek, premier, który był u nas i on te uczelnie jak gdyby zakładał i on teraz o tym mówił, że no to jest ogromna wartość dodana dla tego regionu, dla Ciechanowa, że to miasto się rozwija, że ma wykształconych ludzi, że ci ludzie nie muszą gdzieś wyjeżdżać, bo jak wyjadą, to już tu nie wrócą. I właśnie o tym mówił, że trzeba to szanować i to jest jak gdyby no, wielki skarb dla Ciechanowa.
No, także lokalizacja uczelni zwiększa tak? prestiż dla samego miasta i regionu.
Dokładnie, ale też jest tak, że my tych studentów tutaj kształcimy, ale oni u nas zostają i cały rejon wzbogacają. To nie jest tak, że oni sobie tutaj tylko się uczą, ale później zostają, tu pracują. Wielu naszych absolwentów jest na kierowniczych stanowiskach. Są prezesami, są dyrektorami dużych firm. Na kierowniczych stanowiskach pracują, także no, tutaj to jak gdyby nie ma z czym dyskutować. To jest tylko same pozytywy z tego, że ta uczelnia tutaj u nas jest.
Proszę Państwa, życie studenckie to właśnie nie tylko nauka, jak podkreślił pan Wiesław Wernik, ale także życie studenckie, nowy samorząd, bardzo aktywny zresztą. Pani kierownik, możemy już chyba powiedzieć też o dacie inauguracji nowego roku akademickiego. Proszę nam coś więcej powiedzieć.
Tak, początek roku, na pewno tutaj powiedzieliśmy o projektach, o tym, że się dużo dzieje, ale bardzo się cieszymy, bo rzeczywiście mamy wybrany nowy samorząd studencki, nowy samorząd, który jest bardzo aktywny i przez lato jesteśmy w nieustającym kontakcie, więc wiemy, że też z nowym rokiem akademickim będzie się dużo działo dla studenta, czyli ten kolejny walor, że tutaj ta integracja, te wspólne spędzanie czasu, aktywności sportowe, wyjścia, będą miały miejsce, bo już dziś, już latem zaczęliśmy rozmawiać o Juwenaliach 2026, co jest dobrym sygnałem, że w przyszły rok akademicki będzie owocował również w takie wydarzenia. No i oczywiście inauguracja roku akademickiego, bo tym zaczniemy, czyli tą piękną uroczystością tradycyjną. I data tak, datę mamy ustaloną, jest to 8 października, więc niebawem wszystkie szczegóły się będą pojawiać, ale już w tym kalendarzu swoim osoby, które chciałyby w niej wziąć udział, bo tak naprawdę jest to wydarzenie otwarte 8 października. W tym roku będziemy zapraszać do naszego wydziału w Mławie, bo co roku mamy naprzemiennie, a w związku z trwającymi remontami, no wydział na ulicy Wojska Polskiego jest zamknięty. Dlatego zaczniemy uroczyście, pięknie. Przyszły rok też będzie wyjątkowy, bo to będzie 25-lecie naszej uczelni, więc tutaj cieszymy się też na ten czas, a studentów zachęcamy do tego, żeby właśnie razem z samorządem zacząć działać, bo to też jest ważne, żeby ta młodzież Między innymi o tym mówią te projekty, tak, żeby się zintegrowała, żeby znalazła swoją przestrzeń i balansowała ten czas kształcenia z czasem na aktywność, na poznawanie nowych osób i taki czas dla siebie.
Czyli uczelnia w rok jubileuszowy wchodzi.
Tak, już
myślę,
już,
że
tak,
o tym także będziemy mówić na antenie więcej. Pani kierownik, jeszcze jeden temat nam pozostał do omówienia. Inicjatywa doskonałości. Kolejne środki uczelnia otrzymała na ten cel. To nie pierwsza taka pula środków. Proszę nam coś więcej powiedzieć.
Tak, to już czwarta pula. Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. My po raz czwarty otrzymaliśmy te środki. W tym roku już nie możemy tak mówić, że jest to milion, bo jest to 1,5 miliona. Także tutaj ministerstwo zauważyło, że te środki są dobrze wydatkowane i efektywnie. Stąd też cieszymy się, bo od czerwca wiemy, że otrzymaliśmy wsparcie i też latem intensywnie pracujemy nad tym, żeby już od października tak naprawdę część nowego doposażenia, nowych laboratoriów czekała na studentów. Program jest realizowany do końca roku, więc taki dynamiczny program, ale też poza tym, że będziemy znowu dbali o te dobre i wysokiej jakości doposażenie kolejnych sal dydaktycznych, bo tu kolejne kierunki dzięki temu się wzbogacą. Cieszy nas to, że będą również szkolenia dla studentów, szkolenia dla kadry akademickiej, czyli podnoszenie jakości kształcenia praktycznego, bo program to jest jego założenie, tak? Żebyśmy dbali o tą wysoką jakość kształcenia praktycznego, to o czym mówimy. Żeby nasi studenci byli bezpośrednio przygotowani na rynek pracy, który też się zmienia, dlatego tutaj te wsparcie rzeczywiście bardzo przydatne, bo to jest taki dodatkowy zastrzyk finansów, którego uczelnia by nie miała. A tak to możemy sobie pozwolić na to, żeby te nasze przestrzenie zmieniały się, aktualizowały i żeby się jeszcze lepiej, komfortowo, ale i jakościowo naszym studentom kształciło.
Proszę Państwa, a jaki wpływ wizyta ministra nauki miała na te decyzje o właśnie środkach, o kolejnych projektach? Jak w ogóle działalność uczelni odebrał pan minister Kulasek?
Ja myślę, że ta wizyta była przede wszystkim potwierdzeniem tego, że te środki są rzeczywiście wydatkowane zgodnie z założeniami, bo pan minister miał okazję wtedy zobaczyć te przestrzenie, gdzie te poprzednie miliony w ramach DID-u były zainwestowane, bo są to przestrzenie oznaczone, więc tu pan minister widział, że właśnie ten program przede wszystkim pozytywny odbiór, tak, że u nas dużo się dzieje, że mamy ambitne plany, bo realizujemy też projekty naukowe, o których też dookoła słychać i były też konferencje na ten temat. A czy pomaga? Tutaj trzeba przede wszystkim przygotować dobre projekty, przemyślane, bo jeżeli one takie są, to ministerstwo czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zawsze takie projekty ocenia pozytywnie, natomiast przede wszystkim jest to taka wizyta, która pozwala zobaczyć, że uczelnia żyje, rozwija się i porozmawiać o tym, że dużo się będzie działo i mamy pomysły, często uzyskać wiele rad, tak? Jak coś zrobić, gdzie się zwrócić o pomoc, gdzie zapytać. Także bardzo dobra wizyta. Myślę, że pan minister wyjechał od nas bardzo zadowolony, że uczelnie właśnie w małych regionach rozwijają się, dbają o swoich studentów. Właśnie część naszego samorządu pan minister spotkał, więc też miał okazję porozmawiać ze studentami, co też jest taką wartością dodaną, bo oni są potwierdzeniem tego, jak tutaj się funkcjonuje, a było to już lato, więc też to wymagało ich obecności. Z czego się bardzo cieszymy, że są aktywni na każdym polu swojego działania.
Pan Wiesław Wernik.
Z tego, co ja zaobserwowałem, pan minister był bardzo mile zaskoczony, że w takim małym mieście jest taka uczelnia z takim wyposażeniem, z takimi pracowniami, z takimi laboratoriami. Przeprowadził krótko sondę wśród studentów, czy są zadowoleni ze studiowania. Oczywiście wszyscy odpowiedzieli, że tak. Właśnie to ta aktywność, bo to był pierwszy rok, który do nas na wizytę ministra zajrzał, bo tuż wakacje, tak jak koleżanka powiedziała. Także ta wizyta bardzo owocna. No i też musimy to, co robimy, pokazywać, tak? Jeżeli ludzie nam tutaj te pieniądze dostajemy, to no, pokazujemy, że one nie są zmarnowane, tylko są bardzo pozytywnie wykorzystane. Chcę powiedzieć jeszcze, jeżeli jesteśmy tu przy pieniądzach, bo nie wspomniałem o tej pomocy materialnej dla studentów. Dom studenta, dzisiaj rozmawiałem z panią kierownik, remont, ale na pewno skończy się przed 1 października. Pokoje już nie 5-6-osobowe, tylko 2-osobowe. Także komfort jest zupełnie inny. Z łazieneczkami, nowe meble. Około 500 zł opłata Tu wydaje mi się, że to jest niedużo w porównaniu z wynajęciem mieszkania czy czegoś takiego. To jest jedna rzecz. Pomoc materialna w postaci stypendiów. Przychodzą do nas różni studenci, różni maturzyści. Nam się wydaje, że wszyscy mają pracę, wszyscy są zdrowi, wszyscy mają, że tak powiem, pełne rodziny, a czasami się okazuje, że maturzysta mieszka z babcią tylko, tak? I też bariera dla niego, bo mówiliśmy o różnych barierach, bariera powstaje finansowa. Jak sobie dać radę z tym, żeby przyjść na studia, no nie iść do pracy zaraz, tak, po maturze. Więc my tutaj też się nad tymi studentami pochylamy, bo to mi się wydaje bardzo ważna sprawa. Tych stypendiów w tym roku, bo jeszcze się rok akademicki nie skończył, bo rok akademicki się kończy dopiero 30 września. Jeszcze przyjdą do nas studenci, którzy tam z czegoś się nie rozliczyli. Jeszcze pewnie będą jakieś obrony. Ale ja chciałem powiedzieć o stypendiach. W tym roku stypendium socjalne to było około 1500 zł. Plus stypendium zwiększone o 500 zł na zamieszkanie właśnie w domu studenta. I takich stypendiów, chociaż te warunki są coraz ostrzejsze, bo to ministerstwo te progi podnosi finansowe, to takich stypendiów w naszym rejonie było ponad 170. To jest sporo. I ci ludzie, jakby tych stypendiów nie było, to oni po prostu na studia by nie przyszli. To jest też bardzo ważne. Stypendium rektora, ponad 2000, około 100 osób. I stypendia dla osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest lekka, to jest 2000, jeżeli miarkowana 200, jak jest znaczna, to jest 2200. Także o tym też trzeba powiedzieć. No, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, jak je mają, tak? Ale tutaj trzeba o tym powiedzieć, że jeżeli dla kogoś jest barierą finansowo to, że jeżeli nie ma pieniędzy i nie przyjdzie na studia, to te pieniądze na uczelni są. Trzeba złożyć wniosek i po prostu przyjść do nas.
To bardzo ważne informacje. Myślę, że młodzi powinni wziąć je pod uwagę, planując
tak,
właśnie studia.
Tak, oczywiście. A to, że student będzie miał stypendium i na przykład znajdzie sobie jakąś dorywczą pracę, to nam zupełnie nie przeszkadza. Jeżeli jest przedsiębiorczy, będzie miał stypendium, będzie pracował. I tak widzę, że tak studenci robią i bardzo dobrze im się
to
jak gdyby
studiuje. To tylko świadczy o ich aktywności. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że do tematu będziemy jeszcze wracali przed inauguracją roku akademickiego.
Oczywiście.
Ja chciałam poinformować, że jeszcze usłyszymy na antenie naszego radia dziekanów wydziałów, no i też liczymy na udział w audycji pana rektora.
Na pewno.
Także dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a moimi państwa gośćmi byli dzisiaj pani Iwona Szwajkowska, kierownik działu rozwoju. Dziękuję uprzejmie, pani kierownik.
Dziękuję bardzo.
I pan Wiesław Wernik, starszy specjalista do spraw współpracy i promocji Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszamy do naszej uczelni.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.